Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tarczyński i zapraszamy Państwa na nowy odcinek podcastu amerykańskiego, odcinek 60. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy podziękować panu Tomaszowi, który dołączył do grona naszych patronów w serwisie Patronite.
No i podziękujemy oczywiście także wszystkim innym patronom, którzy już w tym gronie są, bo to dzięki Państwu nasz podcast może powstawać.
A o czym będziemy dzisiaj mówić?
O, tematów mamy wiele, chociaż właściwie to jest jeden temat, ale ma wiele pobocznych wątków, a tym tematem są kolejne, trwające już od dawna, negocjacje pomiędzy demokratami o tym, jak zreformować Amerykę i na co się mogą w ramach tego reformowania zgodzić między sobą.
Mieliśmy Państwu, tak sądziliśmy, że nagrywając ten odcinek będziemy mogli już powiedzieć o przegłosowanych ustawach, albo przynajmniej przegłosowanej jednej z tych dwóch ustaw, które czekają w Kongresie. Ale nie, kolejny deadline minął. Wesołe przygody ustaw w Kongresie trwają. Joe Biden specjalnie opóźnił swój wylot do Europy po to, żeby pojechać na Kapitol i porozmawiać, przemówić do ustawodawców. Zapewnił, że jest porozumienie, że przedstawił założenia tej ustawy Build Back Better, która jest ustalana, uchwalana, omawiana, negocjowana głównie w Senacie. No ale znowu, czy jesteśmy tak naprawdę dużo dalej niż byliśmy, kiedy ostatni raz Państwu o tym mówiliśmy? Ja bym powiedział, że nie.
No właśnie, bo z jednej strony jesteśmy nieco bliżej w tym sensie, że wiemy już czego w tej ustawie raczej nie będzie, choć i to nie jest pewne, bo negocjacje wciąż trwają. Wiemy, że ta ustawa będzie warta mniej niż zakładano, czyli prawdopodobnie około połowę mniej, ale też wiemy, to nawiasem mówiąc, że mówienie tylko i wyłącznie o sumach, ile ta ustawa będzie kosztowała, też nie jest najlepszą strategią z punktu widzenia demokratów, ale też nie niesie specjalnego ładunku informacyjnego, bo ważniejsze nawet od kosztów jest to, co się w tej ustawie ostatecznie znajdzie i o tym Państwu też chcemy dzisiaj opowiedzieć.
Ale o kosztach też nie można nie mówić, bo kiedy zaczynasz opowieść o tym, że projekt, plan Bidena zakłada wydatki na poziomie 6 bilionów dolarów, znowu w perspektywie 10-letniej to dajmy, o tym będziemy dłużej mówić, jak należy mówić o pieniądzach, ale kiedy zaczynasz od poziomu 6 bilionów, później schodzisz do poziomu 3,5, czyli już prawie połowę mniej, a teraz ten framework, te założenia, które Biden przedstawił, efekt negocjacji, kompromisu, tak naprawdę nawet nie z umiarkowanymi demokratami, ale z tą nieszczęsną dwójką, Joe Manchinem i Kirsten Sinema, i teraz mówimy o niecałych 2 bilionach, no to trudno być optymistą, bo widzisz, że to nie jest połowa oryginalnego planu, to jest w ogóle jedna czwarta tego oryginalnego planu tak naprawdę.
No widzisz, wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy czasowej też chcesz na to spojrzeć, bo jeżeli rok temu powiedziałbyś demokratom, że w ciągu 12 miesięcy przegłosują wart prawie 2 biliony dolarów pakiet ratunkowy dla gospodarki po COVID-zie i będą mieli szansę na przegłosowanie 1,2 biliona pakietu infrastrukturalnego plus wartego 1,8 biliona pakietu inwestującego w zieloną energię, a także w pewne rozwiązania socjalne, no to pewnie byliby zadowoleni. Ale rzeczywiście masz rację, te oczekiwania ustalono na tak wysokim poziomie, że obecnie no, trudno mówić o tym, że ktoś jest zadowolony z tego, co na razie wiemy. To znaczy żadna ze stron nie ogłasza sukcesu.
To znaczy, no Biden próbuje mówić, że to jest i tak znakomity pomysł i gigantyczne wydatki w zieloną energię i w walkę ze zmianami klimatycznymi. I ja to pewnie rozumiem, znaczy powiemy jeszcze o tym. Ja rozumiem, dlaczego to jest ważny pakiet, jeśli on oczywiście zostanie uchwalony. Dlaczego on pod niektórymi względami jest wręcz transformacyjny, pod niektórymi względami, ale póki co jestem zbyt wściekły, muszę powiedzieć, na to, co się dzieje i na to, co obserwujemy przez ostatnie miesiące, a zwłaszcza ostatni tydzień, to znaczy przez te kilka ostatnich dni codziennie po prostu włączaliśmy gazety, czytaliśmy, co tam się dzieje i było ciągle to samo, to znaczy to wypadło, to zostanie zmniejszone i I ten element, i to naprawdę tak naprawdę nie były negocjacje. To znaczy, to jest, ja bym powiedział, to jest jakiś szantaż. To jest sytuacja, w której Joe Manchin i Kyrsten Sinema wzięli zakładnika i po prostu odcinają mu kolejne kończyny, kolejne palce, a druga strona mówi, nie, nie, no wszystko będzie dobrze, ten człowiek wróci do nas cały i zdrowy. A Manchin z Sinemą po prostu dowolnie jakby odcinają kolejne kawałki. Bo to naprawdę było tak, w pewnym momencie, zaczynając od tego urlopu macierzyńskiego i zdrowotnego, który...
To właśnie, przejdźmy do tego, co ostatecznie zostało nam w tym pakiecie. Już nie trzymajmy słuchaczy mnie.
No dobrze, no to na przykład urlop macierzyński i zdrowotny, którego Stany Zjednoczone nie mają, nie został skrócony najpierw z 12 tygodni planowanych do 4 tygodni, bo tak chciał Joe Manchin. To znaczy ta zmiana była wyłącznie dlatego, że Joe Manchin sobie tego życzył. Teraz nie będzie go w ogóle, bo Joe Manchin któregoś dnia się obudził i stwierdził, że nie, jednak to jest, cytuję, roszczeniowa mentalność, a on jest przeciwko roszczeniowej mentalności.
No to, żeby powiedzieć Państwu, pokazać to trochę w szerszej perspektywie. Urlop macierzyński to rzeczywiście byłaby dla Stanów Zjednoczonych rewolucyjna zmiana, bo tego Amerykanki nie mają, to znaczy mogą mieć w zależności od pracodawcy, jeżeli umówią się z pracodawcą, jeżeli pracodawca taką opcję daje, lub w zależności od stanu, w którym mieszkają, bo kilka stanów urlop macierzyński rzeczywiście przyznaje. Ale nie ma ogólnokrajowego prawa do urlopu macierzyńskiego, co sprawia, że Stany Zjednoczone są wyjątkiem na świecie, są jednym z, uwaga, 6 krajów, które nie oferuje żadnego rodzaju urlopu macierzyńskiego i jedynym krajem zamożnym, które takiej opcji nie daje. Ja sobie zapisałem, jakie są inne kraje, które tego nie dają. To jest Wyspy Marszala, Mikronezja, Nauru, Palau, Papua Nowa Gwinea i Tonga. To wszystkie inne kraje oferują urlop macierzyński swoim obywatelkom. I teraz uwaga, ile średnio trwa taki urlop macierzyński? 29 tygodni, gdybyśmy wyciągnęli średnią ze wszystkich krajów, które taką opcję dają. A urlop tacierzyński, który oferuje 109 krajów na świecie, ma średnio 16 tygodni długości. No, urlop tacierzyński tak popularny nie jest. Stany Zjednoczone są jednym z 83 krajów, które takiej opcji nie daje, ale jeżeli chodzi o urlop macierzyński, są absolutnym wyjątkiem. I miały zaoferować 12 tygodni, czyli mniej więcej połowę tego, co oferuje świat średnio, w Polsce przypomnijmy to jest rok, to jest 52 tygodnie, a nie zostanie z tego prawdopodobnie nic.
Nie prawdopodobnie, tylko na pewno, bo już Joe Manchin powiedział, że nie. Jak mówię, jest
no
to
i jeszcze senatorka Kirsten Gillibrand z Nowego Jorku twierdzi, że negocjuje z Manchinem i że dopóki piłka w grze, no ale rzeczywiście Piotr ma rację, prawdopodobnie nie zostanie nic z tego, aczkolwiek te negocjacje wciąż jeszcze formalnie przynajmniej trwają.
Tak, co jeszcze wywalił Joe Manchin? Bo kiedy mówimy, że coś wypadło z tego pakietu, to tak naprawdę oznacza, że Joe Manchin powiedział, albo Kyrsten Sinema, powiedzieli, że nie. Pamiętacie Państwo, miało być 2 lata Community College, czyli takiego darmowego publicznego uniwersytetu. Tego w ogóle nie będzie. Całkowicie wyleciało z tego programu. Reforma migracyjna, która też miała
Moment,
być tym zawarta.
Ale próbuje się bronić Biden, mówiąc, że zwiększono nieco środki na stypendia przeznaczone dla biedniejszych studentów i to jest jakaś taka proteza, która ma złagodzić ten ból wynikający z likwidacji całkowicie darmowego koledżu takiego społecznego czy państwowego. No ale rzeczywiście, no, jak porównają sobie państwo darmową szkołę albo większą liczbę stypendiów dla najuboższych studentów, no to widać różnicę.
Zacząłem mówić, reforma migracyjna to akurat nie jest wina Joe'ego Manchina, zaskakująco. Tutaj po prostu ta urzędniczka Senatu, która odpowiada za decydowanie, co może znaleźć się w ustawie typu uzgodnienie budżetowe, a co nie, uznała, że reforma migracyjna nie mieści się w założeniach tej ustawy. No więc to wypadło również.
Aczkolwiek będą wyższe środki przeznaczone na procedowanie jak gdyby wniosków migracyjnych. Na to ma zostać przeznaczone 100 miliardów dolarów, czyli więcej urzędników, szybsze procedowanie, ale zmiany systemu rzeczywiście żadnej nie będzie.
Teraz akurat dla odmiany coś, co będzie, to znaczy ulga podatkowa na dzieci. To jest to, o czym Państwu mówiliśmy, ten rzeczywiście wielki program, taki amerykański 500+, uchwalony na rok w tym pakiecie do walki z pandemią. To rzeczywiście ma być, ale tylko na rok, tylko do 2023 roku.
No i pytanie, czy to jest bardzo źle, czy to jest jednak duży sukces, czy to jest taka stopa w drzwi? To znaczy, jeżeli już włożysz nogę w drzwi, to później będzie je można otworzyć. I zwolennicy takiego rozwiązania przekonują, że wprowadzenie takiego rozwiązania nawet na kolejny rok sprawi, że będzie to jeden z tematów kampanii wyborczej do wyborów, które odbywają się w przyszłym roku. No i będzie można, mówiąc brutalnie, straszyć wyborców albo informować wyborców, jak kto woli, że jeżeli nie przedłużą większości partii demokratycznej, no to stracą te swoje świadczenia. Więc może to nie jest aż tak złe rozwiązanie i lepiej wprowadzić to rozwiązanie na rok, niż nie wprowadzać go w ogóle. Przeciwnicy mówią, że jeżeli wprowadzasz tylko na rok, to ludzie nawet nie zorientują się, że takie świadczenie mają, nie zdążą zaaplikować, nie zdążą z niego skorzystać, czy nie zdążą go docenić. I jako przykład podają historię reformy opieki zdrowotnej Baracka Obamy, która początkowo nie była specjalnie popularna, znaczy więcej osób się jej sprzeciwiało niż ją popierało, ale z czasem stała się, nawet jeżeli wielu republikanów twierdzi, że nie akceptuje tych zmian wprowadzonych przez Obamę, to gdy zapytać o konkretne rozwiązania, to one są popularne, ale to zajęło lata.
No tak, ale ustawa obowiązywała nie tylko na rok, nie trzeba jej było przedłużać po roku, tylko miała zapewnione finansowanie. Republikanie próbowali obalić Obamacare kolejnymi głosowaniami, ale to jest trochę co innego, musieć zagłosować za tym, żeby dany program skasować, a co innego, kiedy musisz zagłosować za tym, żeby dany program przedłużyć. I rzeczywiście w ciągu do następnego roku, do tych midtermów wyborów w przyszłym roku, rzeczywiście wielu wyborców demokratycznych i w ogóle wielu wyborców nawet się pewnie nie zorientuje, że taki program istnieje, bo no nie wiem, on podobno ma być łatwy w dostępie, to nie wymaga jakiegoś szczególnego składania wniosków, ale jest rzeczywiście szansa, że ludzie jakby nie zorientują się, z czego te pieniądze przychodzą. To jest jedno, a po drugie, na pewno republikanie będą to wykorzystywali jako argument przeciwko demokratom, to znaczy będzie kampania przyszłoroczna pod hasłem: zobaczcie, ile pieniędzy demokraci wydali, waszych ciężko zarobionych pieniędzy, i one idą na co? No nie wiadomo na co, idą na jakieś świadczenia, jakiś socjal i tak dalej, a wy przecież tego nie potrzebujecie.
No tak, tylko że no to jest kwestia też tego, jak zostanie ustawiona dyskusja przed wyborami za rok, i to tutaj piłka jest także po stronie osób odpowiedzialnych za kampanię Partii Demokratycznej, odpowiedzialnych za tworzenie przekazu Partii Demokratycznej, bo jeżeli pokażesz to tak, że macie świadczenie, to wam pomaga, to jest kilkaset dolarów dla biedniejszych rodzin, dla rodzin z klasy średniej, które stracicie, a to kilkaset dolarów po prostu wpływa na wasze konta, które możecie stracić, jeżeli wybierzecie republikanów, to może to być skuteczne. I nie, żeby daleko nie szukać, popatrzmy, jak skuteczne było w Polsce, bo to de facto jest program 500+, którego utratą partia rządząca w Polsce też skutecznie wystraszyła część wyborców. No przynajmniej na tyle skutecznie, że zachowała władzę.
No to pytanie jest rzeczywiście o to, na ile skuteczny jest przekaz demokratów. O tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, ale póki co muszę powiedzieć, no nie jestem szczególnym optymistą, kiedy widzę, jak ustawę Build Back Better próbują sztabowcy demokratów sprzedawać.
No dobrze, to pomówmy o tym, co jeszcze zostało. Zostały miliardy dolarów, około 400 miliardów dolarów podaje New York Times, na powszechny dostęp do opieki przedszkolnej dla 3- i 4-latków. To także było bardzo ważny element dla demokratów, żeby to się w tym pakiecie ustaw znalazło.
Tak, no to rzeczywiście jest jedna z tych nielicznych rzeczy, która nie została jakoś dramatycznie okrojona. Ona jest, powiedziałbym, jednym z trzonów tego aspektu socjalnego ustawy Build Back Better, czy założeń ustawy Build Back Better. Tutaj plan jest taki, żeby nie tylko są to powszechne żłobki, ale też dopłaty do opieki nad dziećmi. Chodzi o to, żeby wydatki na to nie zjadały więcej niż 7% dochodów Amerykanów. I tutaj to nie jest wprowadzone tylko na rok, tylko na kilka lat. I to rzeczywiście jest coś, to znaczy tutaj nie da się zaprzeczyć, że to jest sukces, to jest coś, czego Amerykanie nie mieli, a jeśli ta ustawa przejdzie, będą mieli. I to rzeczywiście wokół tego należałoby, jak sądzę, koncentrować zabiegi, no nazwijmy to PR-owe, tak? To znaczy to jest rzeczywiście konkret. Tak samo zresztą jak dopłaty do mieszkalnictwa, największa od czasów Nowego Ładu, to jest jakieś 150 miliardów, jak czytam. Wprawdzie Stany Zjednoczone potrzebują prawie 4 milionów nowych mieszkań, ale ten plan ma pomóc zbudować lub ulepszyć, to też ważne, 1 milion, czyli znowu 1/4 tego, co jest potrzebne. Czy to jest dużo? Tak, to jest dużo, ale to nie jest tyle, ile zapowiadano i to nie jest tyle, ile potrzeba.
Chociaż jeżeli jeszcze mówimy o tym dostępie do przedszkoli, to też wśród części komentatorów znajdziemy takie narzekanie, że owszem, jest to program na kilka lat, ale to jest program, który żeby w pełni funkcjonował, potrzebuje współpracy także ze strony władz stanowych, które jeśli są zarządzane przez partię czy gubernatorów, czy legislatury republikańskie, mogą nie być chętne do współpracy przynajmniej na początku, a zanim zacznie ten program faktycznie działać, to nie jest tak prosty program jak przelewy środków na konta obywateli, tylko program wymagający pewnej zmiany instytucjonalnej, więc zanim on się na dobre rozkręci, to już może zostać wycofany. Więc także ten program bywa krytykowany jako niewystarczający, ale jeśli zadziała, to faktycznie dla wielu Amerykanów może być to poważna ulga finansowa i taka organizacyjna w życiu dla osób posiadających dzieci.
Nie tylko dzieci, bo 150 miliardów w tych założeniach ustawy ma też iść na dopłaty do opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. To też jest konkret, to też jest coś, co nie zostało jakoś dramatycznie okrojone w stosunku do pierwotnej wersji, w przeciwieństwie do opieki zdrowotnej. Bo tutaj rzeczywiście to, co było najważniejsze, przynajmniej jedno z podstawowych założeń, to było takie, że uda się doprowadzić do obniżki cen leków poprzez możliwość negocjowania cen leków przez Medicare, przez państwo w dużym uproszczeniu. I te oszczędności, które miały być naprawdę ogromne, miały pozwolić na rozszerzenie Medicare, czyli opieki zdrowotnej dla seniorów, na usługi stomatologiczne, okulistyczne i na aparaty słuchowe.
No tak, ale jak w jednym z odcinków Państwu mówiliśmy, grupa kongresmenów i senatorka z Partii Demokratycznej się temu sprzeciwili. Przypadkowo tak się składa, że wszyscy ci ludzie otrzymują sporo pieniędzy na swoją kampanię od firm farmaceutycznych, no i sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu. Przypominaliśmy też, że jeden z argumentów dość zabawny brzmi tak, że jeżeli firmy farmaceutyczne będą zarabiały mniej, to po prostu nie będą wydawały tych pieniędzy na innowacje, nie będzie nowych leków, generalnie nastąpi jakaś katastrofa. Jakby pomija ten argument fakt, że wszystkie, czy większość krajów, a właściwie wszystkie kraje bogate, w tym chociażby Kanada, obywatele tych państw płacą znacznie, znacznie mniej za leki. Ostatecznie stanęło na tym, podobno, że dyskusje z senator Kirsten Sinema wciąż trwają i że może uda się ograniczyć zbiór tych leków, co do cen których będzie mogło negocjować państwo. Czyli nie będzie to szeroki zbiór, ale powiedzmy wąski zbiór najdroższych leków, a więc jakieś oszczędności z tego tytułu uda się wygenerować, ale to wszystko jest jeszcze palcem po wodzie pisane, bo nie mamy żadnych spisanych zgód i konkretów.
Tak, no i ma zostać tylko opieka, mają zostać tylko aparaty słuchowe. I jakby pomoc amerykańskim emerytom tylko w tej kwestii. A stomatologia i okulistyka już nie. Dlaczego tylko uszy są ważne, a zęby i oczy nie? Nie wiadomo. To pytanie próbowano zadawać Kirsten Sinemie, bo ona znowu zaproponowała, czy jakby zgodziła się na takie rozwiązanie. No nie ma na to żadnej odpowiedzi. To znaczy jest to znowu, dajemy coś, ale nie dajemy wszystkiego.
Bo za drogie, bo wizyty u dentysty są droższe niż wizyty u laryngologa, Piotr. No i tyle. A dlaczego warto wydać na laryngologa, ale nie warto na dentystę? I dlaczego pakiet może być wart 1,8 biliona w ciągu 10 lat, a nie 2? No to już są pytania, na które rzeczywiście ci sprzeciwiający się poszerzaniu tego pakietu, no mają pewne problemy z odpowiedzeniem. To znaczy można...
Delikatnie powiedziane.
Tak, no nie ma. Po prostu na przykład wychodzi Joe Manchin i mówi, że on nie czuje się, tak jak Piotr wspomniał, komfortowo z tym, żeby wydawać takie pieniądze, albo że owszem, to był jego argument w przypadku urlopu macierzyńskiego, że owszem, to jest bardzo ważne i dobrze by było może, żeby taki urlop był, ale on nie może być w tym pakiecie ustaw, tylko należy o tym dyskutować i ewentualnie przegłosować go oddzielnie. Tylko jak przegłosować coś oddzielnie, kiedy nie ma się żadnego poparcia dla tego wśród partii republikańskiej i demokraci mają jedną szansę w tym roku, żeby coś przegłosować, więc próbują zebrać jak najwięcej swoich postulatów w jedną wielką ustawę. No więc jak przegłosować coś oddzielnie, kiedy nie ma się tego poparcia drugiej strony, no tego Marcin już nie tłumaczy.
Nie no, to oczywiście jest podstawowy problem, kiedy różne osoby się wymądrzają, że ach, to demokraci powinni inaczej zrobić, powinni te rzeczy podzielić na mniejsze segmenty i każda z tych rzeczy głosować osobno. I to jest oczywiście pełna zgoda. Ja się zgadzam, że powinna być osobna ustawa na temat edukacji, osobna ustawa na temat opieki zdrowotnej, osobna ustawa na temat klimatu i tak dalej, i tak dalej. I w każdej tej ustawie można by próbować szukać porozumienia z jakimiś republikanami. To znaczy jest to pewnie mrzonka, no ale zakładam, że taka Lisa Murkowski na przykład z Alaski byłaby w stanie poprzeć, jeśli nie powszechny dostęp do edukacji tych dwóch lat uniwersytetu, no to może na przykład rozszerzenie opieki zdrowotnej emerytów o to czy o tamto byłaby gotowa poprzeć. Ale ponieważ wszystkie propozycje są zebrane razem, no to żaden republikanin nie przyjdzie na pomoc czy nie zagłosuje za pakietem demokratycznym, ponieważ on w całości jest tam znacznie więcej rzeczy dla nich niedopuszczalnych niż dopuszczalnych. Ale znowu, czy to jest wina demokratów? No nie. Czy problem jest taki, że po prostu albo się przegłosuje ustawę metodą uzgodnienia budżetowego, gdzie wystarczy te 51%, no tak, 51% głosów w Senacie, czyli 51 głosów, albo się nic nie przegłosuje.
Powiedzmy jeszcze, co zostało, bo zostało całkiem sporo pieniędzy na wydatki klimatyczne, zapobiegające zmianom klimatu. I tutaj Biden czy ta część partii, większość partii demokratycznej, która chce przegłosować te ustawy, może z jednej strony odnotować wielki sukces, ale z drugiej strony była też mowa o wielkiej porażce. Znowu część środków została zablokowanych przez senatora Manchina.
To znaczy nawet większość, powiedziałbym, że on usunął dwie najważniejsze propozycje z tej ustawy, to znaczy została sama marchewka, a zostały usunięte kijki. To znaczy Joe Manchin tnie naprawdę, mamy Halloween, no naprawdę tnie jak Jason w piątku 13, po prostu absolutnie bezlitośnie. Usunął ten Clean Energy Standard, czyli to był taki system nagród i kar, który miał promować zmianę z paliw kopalnych na czystą energię. I to zupełnie wypadło. No bo Joe Manchin, zachodnia Virginia, stan, który stoi węglem. Joe Manchin, który również dodajmy stoi węglem, no bo to jest człowiek, który po pierwsze otrzymuje najwięcej datków na kampanię od przemysłu naftowego i węglowego ze wszystkich członków kongresu. Tak, tu się nie pomyliłem, ze wszystkich członków kongresu z obu izb i z obu partii. Joe Manchin dostaje najwięcej kasy od tych ludzi i jest to również facet, którego osobisty majątek jest oparty na handlu węglem. Znaczy on zrobił fortunę na sprzedaży węgla z zachodniej Virginii. Teraz się tym nie zajmuje, bo jest w Senacie, ale dawną firmę Joe'ego Manchina zarządza kto? Syn Joe'ego Manchina. No więc wiecie państwo, tutaj znowu nie jest to zbyt skomplikowany graf, które można by tutaj rozrysować. No i Joe Manchin, zupełnie niezadowolony z tego Clean Energy Standard, powiedział, że nie czuje się z tym komfortowo i to zupełnie wypadło.
Joe Manchin zarobił w ciągu ostatniej dekady z tytułu dywidendy z udziału w swojej firmie pośrednictwa handlu węglem około 5 milionów dolarów, to jest 500 tysięcy dolarów rocznie. Dla porównania pensja senatora to jest około 170 tysięcy dolarów rocznie. To pokazuje państwu, gdzie interesy Joe'ego Manchina leżą. To po pierwsze. Po drugie, mówienie o tym, że Manchin broni interesów Virginii Zachodniej jest nieprawdziwe z dwóch powodów co najmniej. Po pierwsze, przemysł węglowy zatrudnia około 3% mieszkańców tego stanu, no więc to nie jest jakaś poważna liczba i ten odsetek spada od lat, no bo wydobycie ucieka z tych terenów, to znaczy kopalnie są zamykane, to po pierwsze. No a po drugie, zachodnia Virginia, co jest ciekawe, jest jednym ze stanów najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego. I mimo, że jest to stan bez dostępu do morza, wyczytałem w Guardianie, to jest to stan narażony wyjątkowo na koszty związane z zalaniami. W zachodniej Virginii liczba budynków użyteczności publicznej typu, nie wiem, szpitale czy elektrownie, liczba takich budynków narażonych na zalania jest największa w całych Stanach Zjednoczonych. Wyższa niż nawet w Luizjanie czy na Florydzie. To samo dotyczy zresztą dróg i to wszystko ma wpływ na to, że w Wirginii Zachodniej dochodzi do częstych awarii prądu, infrastruktury elektrycznej, a czas, średni czas takiego blackoutu w Wirginii Zachodniej to jest 11 prawie i pół godziny i to znowu jest najwięcej w Stanach Zjednoczonych. A więc mówienie, że staje się na straży interesu swoich mieszkańców, jest nieprawdziwe. To znaczy interes mieszkańców leży w tym, żeby ta sieć energetyczna i źródła energii były bardziej stabilne, no i interesem nie jest obrona pracy 3% pracowników przemysłu, który i tak jest skazany ostatecznie na zanik.
No więc chyba, że jeden z tych pracowników jest twój syn, który handluje węglem.
No tak, oczywiście. No więc tutaj Manchin absolutnie broni swojego interesu prywatnego, ale wiesz, co jest najciekawsze? Że on nie łamie żadnych przepisów. Te informacje, które państwu podaliśmy, mówiące o tym, że jest udziałowcem w firmie handlującej węglem, to są absolutnie jawne informacje, on to deklaruje i zgodnie z regułami etyki senackiej nie łamie żadnych zasad.
No i wspaniale. Drugą rzecz, którą Joe Manchin wyciął z programu Bidena, z planu Bidena, to opłaty za emisję metanu, na które też się nie zgodził i to byłby ten drugi kijek, który ta ustawa miała mieć. I znowu, w sumie nie jest to nic dziwnego. Przypominam, że w 2010 roku Joe Manchin, wtedy demokrata, miał taką reklamę w wyborach, w której strzelał do podobnej ustawy Baracka Obamy. Czy Barack Obama chciał wprowadzić kary za emisję i gazów cieplarnianych i Manchin jakby strzelał z broni do tej ustawy, co w ten oto subtelny sposób chciał zwrócić uwagę mieszkańców swojego stanu, że po pierwsze lubi broń, co oczywiście bardzo jest pomocne w Wirginii Zachodniej, a po drugie, że nie lubi ekologii i to oczywiście mu pomogło zdobyć kolejną kadencję. No i uwalił tę propozycję Obamy, który dopiero w drugiej kadencji zaczął jakby ograniczać emisje innymi metodami, to znaczy tymi rozporządzeniami wykonawczymi, które prezydent może wydawać, co oczywiście zawsze jest jakimś rozwiązaniem, tylko jak doskonale wiemy, przyjdzie nowy prezydent i wszystkie takie rozporządzenia mogą być natychmiast anulowane, co zresztą miało miejsce, no bo najpierw Donald Trump anulował różne rozporządzenia Baracka Obamy, a później Joe Biden odwołał różne rozporządzenia Donalda Trumpa. Ale rzeczywiście trochę teraz Joe Biden nie będzie miał wyjścia, to znaczy po tym jak Manchin wypatroszył mu tę ustawę pod względem klimatycznym, główny ciężar walki ze zmianami klimatu spoczywa po pierwsze na Stanach, a po drugie właśnie na Agencji Ochrony Środowiska, która będzie mogła takie różne zalecenia, rozporządzenia i tak dalej próbować przynajmniej egzekwować. No i oczywiście zostaje ta marchewka, o której powiedzieliśmy, to znaczy te 555 miliardów dolarów.
Mhm. Ta część, którą Manchin wypatroszył, tak jak mówiłeś, czyli ten Clean Electricity Performance Program, może powiedzmy w dwóch słowach, na czym polegał ten key. Tu chodziło o to, że elektrownie rozsiane po całych Stanach, dostarczyciele energii mogli uzyskać dofinansowanie rządu, jeżeli corocznie rezygnowaliby co najmniej z 4% paliw kopalnych. Tak? Jeżeli produkuje się jakąś tam ilość energii i jeżeli w ciągu roku 4% z tej ilości zamienimy z jej źródło z paliw kopalnych na źródła bezemisyjne, to dostawaliśmy dofinansowanie ze strony rządu. Jeżeli natomiast tego nie zrobimy, no to przychodziła kara. A więc właśnie zamiast, oprócz tylko i wyłącznie zachęty, była też groźba w postaci kary. I to takie rozwiązanie, eksperci wyliczali, faktycznie mogło dramatycznie przyspieszyć odchodzenie Amerykanów od paliw kopalnych, odchodzenie Stanów Zjednoczonych i pomóc, czy właściwie zapewnić realizację tego głównego celu Bidena, jakim była redukcja o połowę emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, o połowę w porównaniu z emisjami w roku 2005. Czy teraz to będzie możliwe? Jeszcze do końca nie wiadomo, to znaczy wydatki przeznaczone na zachęty, o których wspominał Piotr, są rzeczywiście imponujące, to jest 550 miliardów dolarów i jest to suma niewiele mniejsza od tej, którą pierwotnie w tej ustawie zakładano, bo to miało być około 600 miliardów dolarów i być może się uda, ale na pewno brak tej ustawy wymuszającej przechodzenie na czystą energię nie pomoże. I tutaj argument Manchina był taki, że ten proces i tak się dokonuje, w związku z tym po co rząd ma dawać pieniądze ludziom na przejście na czyste źródła energii i on się na to nie zgadza. No ale jednocześnie zgodził się na 550 miliardów dolarów właśnie na ten cel, czyli na zachęcanie ludzi do przechodzenia na czyste źródła energii. To co mu się nie podobało, to właśnie te kary uderzające w przemysł wydobywczy i w tych dostarczycieli energii, którzy opierają się na węglu czy gazie.
Ciekawe czemu. No i teraz jeszcze zostaje nam kwestia finansowania, to znaczy z czego te wydatki, te niecałe 2 biliony dolarów w perspektywie 10-letniej mają zostać sfinansowane. No, wydawałoby się, że może zwykłe podwyżki podatków, tak było w pierwotnej wersji, to znaczy podatek CIT, tak to nazwijmy, z 21 do 26,5%, a najwyższy próg PIT-u z 37 do 39,5%. Przy czym dodajmy, to brzmi jak podwyżka podatków, ale w gruncie rzeczy jest to powrót, i to nawet nie w pełni, do tego jak wyglądały progi podatkowe, zanim Donald Trump w 2017 roku radykalnie podatki obniżył. Znaczy Joe Biden nie chciał wracać do poziomu z czasów Baracka Obamy czy George'a W. Busha, tylko no podwyższyć, zmniejszyć nieco tę obniżkę. I tutaj ciekawe, Kyrsten Sinema, która głosowała w 2017 roku przeciwko tym obniżkom podatków za Donalda Trumpa, bo mówiła, że jest to nieodpowiedzialne finansowo, no i w ogóle zło, teraz nagle nie zgadzała się na podwyżkę podatków, nawet odrobinę w stosunku do tamtego progu. Czy ma to jakiś sens? Czy jest to logiczne? Nie. Ale bez zgody Kyrsten Sinema nic się nie da zrobić. W związku z tym podwyżka podatków w takim tradycyjnym sensie wypadła z programu Build Back Better.
Tak i proszę nas zrozumieć, to znaczy my naprawdę chcielibyśmy wytłumaczyć Państwu motywacje kierujące senatorami Manchinem i Sinemą, kiedy no, zgłaszają swoje obiekcje wobec takiego czy innego punktu w tym całym programie, ale naprawdę jest nam trudno. A to jest chyba już taki przykład, wobec którego ja absolutnie rozkładam ręce. To znaczy 4 lata temu głosujesz przeciwko jakiemuś rozwiązaniu, teraz jest ustawa, która ma to rozwiązanie odwrócić, nawet nie w pełni, tylko przynajmniej w jakimś stopniu i też głosujesz przeciw. A argumenty są takie, że to byłoby takie kierowanie czy targetowanie tam było poszczególnych jednostek czy korporacji i ona się na to nie zgadza. Właściwie nie wiadomo, dlaczego się nie zgadza, bo też o ile Manchin nieustannie rozmawia z dziennikarzami i jego wyjaśnienia są niespójne, czy no, trudno, żeby się broniły, ale przynajmniej jakiś wyjaśnień dostarcza, to Sinema w ogóle nie rozmawia praktycznie z prasą i nie wiadomo, czym się kieruje. To znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego tak robi, tym bardziej, że jest to, przypomnijmy, polityczka, która swoją karierę rozpoczynała jako działaczka Partii Zielonych. I to właśnie jako kandydatka Zielonych nie dostała się po raz pierwszy do legislatury stanowej w Arizonie, skąd pochodzi. Dopiero jako demokratka dostała się tam po raz pierwszy, i zaczęła takie przechodzenie stopniowe od lewej strony w kierunku, no nie wiem, centrum, czy właściwie w kierunku no, prawicowego skrzydła partii demokratycznej.
Kiedy pierwotnie powiedziałem ci, że moim zdaniem Cinema i Manchin zachowują się jak osoby, które wzięły zakładników i odcinają kolejne członki, to ty powiedziałeś, że to nie jest dobra analogia, dlatego że jak ktoś bierze zakładnika, to mu o coś chodzi.
Tak, ma jakieś żądania. On bierze zakładnika i mówi, żądamy miliona dolarów i helikoptera. A oni nie wiadomo, czego żądają. To znaczy w pewnych miejscach jesteśmy w stanie wytłumaczyć ich postępowanie interesem politycznym, bo na przykład biorą pieniądze od producentów węgla czy od firm farmaceutycznych i okej, można się z tym nie zgadzać, ale to jest przynajmniej logiczne. To jest ich interes, żeby zablokować pewne ustawy, ale w przypadku innych, jak właśnie podwyżki podatków dla najbogatszych. Oczywiście można powiedzieć, że to też jest w ich interesie, bo otrzymują wsparcie od najbogatszych Amerykanów, Cinema i Manchin, ale to z kolei no nie wyjaśnia nam, dlaczego 4 lata temu byli przeciwni obniżce tych podatków, a teraz trudno to wyjaśnić, mówiąc krótko.
Innymi słowy, to jest jeszcze gorzej. To nie jest sytuacja, w której ktoś bierze zakładnika i czegoś chce, tylko dokonuje tego okaleczenia ustawy z czystego okrucieństwa. Znaczy, ja naprawdę nie mam zero sympatii, zero zrozumienia dla
Manchin. No to ja będę adwokatem diabła i z tego, co czytałem o Cinemie, ona sama mówi, że ona weszła do parlamentu w stanie Arizona po raz pierwszy jako taka mocna reprezentacja strony progresywnej, radykalna, wrzucająca bomby tam w te debaty, ale powiedziała, że po roku takiej polityki zdecydowała, że musi przejść do centrum, ponieważ nic nie udało jej się osiągnąć i nie była w stanie wypracować czy przeforsować żadnych rozwiązań, na które jej zależało.
To na czym jej zależy?
No właśnie, no powinno jej zależeć na przykład na dużych środkach na walkę ze zmianami klimatycznymi. No jeżeli ktoś startował jako reprezentant partii zielonych, no to powinno mu czy jej na tym zależeć. To po pierwsze. Po drugie, powinno w ogóle jej zależeć na zmianach, bo nie wiem czy wiesz, ale w ciągu całej swojej kariery w polityce to jest pierwszy raz, kiedy Cinema reprezentuje partię mającą większość, bo zarówno w legislaturze stanowej w Arizonie, jak i początkowo w legislaturze w Waszyngtonie tej większości demokraci nie mieli. No więc staje przed wyjątkową szansą, żeby rzeczywiście coś osiągnąć, a jest siłą hamującą. No i kolejne wyjaśnienie, które przytacza się w tych jej profilach, jest takie, że ona będzie chciała opuścić Partię Demokratyczną. Zresztą takie plotki krążyły także, czy krążą wokół Manchina i wystartować jako kandydatka niezależna, uznając, że w ten sposób jej szanse są wyższe. No i uwalnia się spod presji demokratów, no a w związku z tym, jeśli chce startować jako kandydatka niezależna, no to musi przekonać do siebie przynajmniej część wyborców Partii Republikańskiej.
No ja nie rozumiem zachowania, jakie jest ten Cinema i mądrzejsi ludzie od nas jej też nie rozumieją.
Wiesz co, jeszcze wracając do tego tematu, rzeczywiście jest tak, że gdyby to było wzięcie zakładnika, to oboje, i Cinema i Manchin, mogliby osiągnąć naprawdę fantastyczne rzeczy dla swoich stanów. To znaczy Manchin mógłby żądać czegokolwiek. Czytałem jakąś rozmowę z jakimś doradcą, takim lewicowym Partii Demokratycznej, który mówił, że Manchin mógłby mieć autostrady, mosty, elektrownie nazwane swoim imieniem i nazwiskiem w całej Wirginii Zachodniej. No i dla człowieka, który ma ponad 70 lat i raczej zmierza ku końcowi kariery politycznej, a nie ku kolejnym szczeblom tej kariery, to mogłoby być wspaniałe ukoronowanie tej działalności politycznej. A dlaczego on tego nie chce? Naprawdę nie wiem. No, chyba można to tłumaczyć tylko tym, że on jednak ma jeszcze jakieś większe ambicje i liczy na to, że nie zrażając do siebie Partii Republikańskiej będzie coś mógł więcej uzyskać. Ale co takiego? Nie wiem.
No i tak oto Manchin i Cinema czasem działając razem, czasem działając w pojedynkę, sprzeciwiają się też kolejnym rozwiązaniom podatkowym. Pojawił się na przykład taki pomysł opodatkowania miliarderów. Skądinąd rozsądny, no bo jak wiemy, miliarderzy nie płacą podatków, a przynajmniej nie płacą ich tyle, ile płacić powinni. No i był taki pomysł, który pojawił się któregoś dnia, już nie pamiętam, czy to było we wtorek, czy w poniedziałek, niczym motylek i wieczorem już zniknął, po prostu przepadł jak jętka. Dlatego, że Kirsten Cinema nawet była za, ale Joe Manchin powiedział, że jest przeciw i to właściwie załatwiło całą dyskusję. A plan miał dotknąć 700 miliarderów mniej więcej, czyli takich Bezosów, Zuckerbergów i tak dalej, ludzi, którzy mają ponad miliard dolarów w akcjach. Chodziło o to, żeby opodatkować wzrost zysków kapitałowych. Teraz płacą go tylko w sytuacji, w której sprzedają akcje. A teraz musieliby płacić za każdym razem co roku, kiedy te akcje wzrosną na wartości. To byłoby oczywiście dotkliwe, zwłaszcza na początku, no bo początkowa wartość akcji takiego Facebooka, Tesli czy Amazona była bardzo, bardzo niska w porównaniu z tym, ile wynosi teraz. Ale czy byłoby to aż tak dotkliwe finansowo dla Zuckerberga, Bezosa czy Muska? No niekoniecznie. Ostatnio, może Państwo widzieli, pojawiła się taka wiadomość, że Elon Musk w jeden dzień zrobił 36 miliardów dolarów, czyli innymi słowy swoją dolę takiego podatku w ciągu jednego dnia zarobił na 3,5 roku takiego podatku. Czyli to byłoby naprawdę duży zysk dla budżetu, nie tak duża strata dla Elona Muska i jemu podobnych. No ale cały ten pomysł upadł w ciągu jednego dnia, bo Joe Manchin obudził się i uznał, że jest niekomfortowo się czuje z takim rozwiązaniem.
Ale były też takie argumenty, że ten podatek byłby niezgodny z konstytucją i trudno byłoby go utrzymać, szczególnie, że celuje w osoby, które mogłyby wydać naprawdę grube pieniądze na prawników zaskarżających takie rozwiązanie. I ja też nie do końca go rozumiem, no bo jeżeli nie sprzedajesz tych akcji, owszem, one rosną na wartości, ale ich nie sprzedajesz, no to nie bardzo wiadomo, jak gdyby na czym opodatkować, czy co opodatkować. To trochę tak pomyślałem sobie o tym, że gdyby na przykład twój mąż namalował obraz wyceniony nagle na 100 milionów dolarów, ale wy byście nie chcieli go sprzedać, no to dlaczego mielibyście zapłacić od niego podatek, jeżeli on wisi u was w domu, mimo że teoretycznie macie majątek warty 100 milionów dolarów?
No dlatego, że gdybyśmy co roku żyli z pieniędzy pożyczonych pod zastaw tego obrazu, to byłoby to nasze źródło dochodu. A tak to wygląda. Znaczy, bardzo trudno jest opodatkować dochody takiego na przykład Bezosa, o czym Państwu kiedyś mówiliśmy, skoro jego pensja roczna wynosi raptem 80 tysięcy dolarów. Czyli źródło dochodu ludzi takich jak Bezos czy Zuckerberg i tak dalej nie bierze się z tego, że oni mają duże pensje, tylko z tego, że pożyczają pod zastaw swoich akcji, a akcje rosną na wartości. To jest ich główne źródło dochodu, majątek zgromadzony w akcjach kapitałowych. I ten właśnie majątek, plan senatora Wydena z Oregonu, miał uszczuplić. No ale rozmawiamy o teorii, no bo pomysł upadł. Natomiast dobra wiadomość, i to mnie akurat cieszy, jest to, że w ogóle rozmawia się o pomyśle podatku dla najbogatszych i podatku dla supermiliarderów. To jest pewną drogę przeszliśmy jednak od czasów, kiedy Elizabeth Warren w kampanii prezydenckiej mówiła o swoich 2 centach z dolara dla ludzi zarabiających powyżej 50 milionów i mówiła, że są tylko 2 centy. I wtedy to było traktowane jako ekstremalna propozycja i w ogóle coś praktycznie nierealnego. Znaczy całe centrum mówiło, że nie ma mowy, że to jest w ogóle absurd. Tymczasem dziś mówi się rzeczywiście o tym, jak zmusić najbogatszych, jak zmusić miliarderów do płacenia podatków.
Ja wciąż mam wątpliwości, czy ten podatek, o którym wspomniałeś, od niezrealizowanych transakcji giełdowych by się utrzymał i może pod tym względem jest lepiej, że on upadł, bo lepiej chyba po prostu wprowadzić bardziej przejrzyste, prostsze rozwiązania, tylko tu znowu wracamy do punktu wyjścia, że te przejrzystsze i prostsze rozwiązania nie są akceptowane przez część, a właściwie dwójkę senatorów Partii Demokratycznej.
Ja ciągle przypominam, że opodatkowanie najbogatszych jest jedną z najpopularniejszych rzeczy w ogóle i większość Amerykanów, przeważająca większość Amerykanów z obu partii zgadza się, że należy z tym coś zrobić. Więc nawet gdyby ten projekt przeszedł i został później zaskarżony w sądzie i nawet gdyby Sąd Najwyższy, zakładam, go jakoś obalił, no to jednak punkt dla demokratów ogromny, tak? To znaczy próbowali zabrać się za miliarderów, nie pozwolono im to, bardzo niepopularna decyzja sądu i bardzo niepopularna postawa republikanów, którzy dodajmy od razu zaczęli się sprzeciwiać temu podatkowi. Jednej z najpopularniejszych rzeczy wśród Amerykanów, naprawdę 8 na 10 Amerykanów uważa, że miliarderzy powinni płacić uczciwie podatki i republikanie, którzy w ogóle generalnie siedzą cicho teraz w trakcie tych negocjacji wewnątrzpartyjnych, wewnątrzdemokratycznych, kiedy tylko pojawił się pomysł opodatkowania najbogatszych, nagle zyskali głos i nagle okazało się, że to jest bardzo zły pomysł. Nagle Mitt Romney zaczął mówić, że tak nie można i zaczęli bronić bardzo niepopularnej pozycji.
Ja się oczywiście zgadzam, że jeżeli ktoś płaci niższą stawkę podatkową, ktoś, kto zarabia grube miliardy, płaci niższą stawkę podatkową niż większość czy wszyscy pracownicy, których zatrudnia od sprzątaczki po jakiegoś swojego dyrektora, to jest oczywiście absurd i tak być nie powinno. Zastanawiam się tylko, czy akurat to rozwiązanie było najlepsze. A tutaj to nas prowadzi do kolejnej zagadki, bo czytamy, że w tych ustaleniach, na które do tej pory się zgodzono, jest podwyżka podatku dla najbogatszych. Mimo tego, mimo sprzeciwu ze strony Manchina i Sinemy, czytamy, że znajdzie się tam podwyżka podatku dla najbogatszych o 5% dla dochodów przekraczających 10 milionów dolarów rocznie i dodatkowe 3% dla dochodów powyżej 25 milionów. I wydaje mi się, że taki podatek oczywiście ma sens, ale nie rozumiem, jak Manchin i Sinema, którzy byli przeciwni podwyżce podatków dla najbogatszych, ostatecznie na to się zgodzą. Więc nie wiem, czy to ostatecznie w tym pakiecie się znajdzie.
Tak, dlatego że wciąż nie ma ostatecznej zgody ze strony tej dwójki. Znaczy Biden przedstawił te założenia Build Back Better, powiedział, że wszyscy się zgadzają, użył tego argumentu, żeby zachęcić kongresmenów do przegłosowania ustawy infrastrukturalnej, argumentując, mamy porozumienie w sprawie ustawy Build Back Better, bądźcie spokojni, można zagłosować za ustawą infrastrukturalną. Gwarantuję, że to, co ustaliliśmy w tym porozumieniu na 1,85 biliona zostanie utrzymane, ale tak mówi tylko Biden. Ani Sinema, ani Manchin wprost nie powiedzieli, że poprą taką ustawę. W związku z tym nie dziwię się tak zwanym progresistom, lewemu skrzydłu Partii Demokratycznej, znacznej większości Partii Demokratycznej obecnie, która nie ufa Manchinowi, nie ufa Sinemie i słowo prezydenta Bidena nie jest wystarczające do tego, żeby zagłosować za ustawą infrastrukturalną.
Tam się ma jeszcze pojawić inny podatek, podatek minimalny 15% dla największych amerykańskich firm o dochodzie powyżej miliarda dolarów rocznie, tak żeby te firmy nie mogły unikać opodatkowania i to jest spójne z tą inicjatywą Bidena, z administracji Bidena zmierzającą do wprowadzenia minimalnego globalnego podatku od korporacji, tak żeby nie można było zaniżać swoich dochodów, przerzucając koszty na jakieś filie swojej firmy zlokalizowane w rajach podatkowych.
To jest też ważne, że te 15% firmy mają płacić na podstawie tych zysków, które okazują akcjonariuszom, a nie temu, co składają w zeznaniach podatkowych. To znaczy nie, wyszło nam tutaj, że właściwie nic nie zarobiliśmy w tym roku, więc nic nie będziemy płacić. Tak mniej więcej funkcjonuje Amazon. Jak popatrzą Państwo na to, ile podatków płaci Amazon. Nie, to będzie na podstawie tego, co deklarują akcjonariuszom. I to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie, przynajmniej jakieś. W sumie, jak czytamy, ma to dać 2 biliony zysków z podatków, czyli w sumie w całości pokrywa te wydatki z ustawy, nawet z nawiązką. Joe Manchin powinien być zadowolony, ale znowu, czy Joe Manchin i Kirsten Sinema poprą ostateczną wersję tej ustawy? No nie mamy tej ustawy, na tym polega podstawowy problem wciąż. To znaczy mamy tylko założenia.
I jest to sprzeczne z tym, co mówili wcześniej, to znaczy, że nie poprą żadnych podwyżek podatków, bo coś, co się nazywa dodatkowym podatkiem, surtax po angielsku, jest podatkiem, a teoretycznie znalazło się w tej ustawie, mimo że nasi senatorowie mówili, że żadnych podwyżek nie poprą. Dziwne to, nie rozumiem.
Zwrócony próbą zrozumienia, co uważa Joe Manchin, co używa jakiegoś ten Sinema i cała ta dyskusja jest potwornie męcząca i jest też potwornie szkodliwa dla demokratów. To znaczy badania pokazują, że po pierwsze większość Amerykanów w ogóle nie wie, o co chodzi. To znaczy nawet osoby, które jakoś tam śledzą politykę, nie do końca wiedzą, co się w tej ustawie Build Back Better ma znaleźć. Badanie CBS-u chyba pokazało, że tylko 10% Amerykanów twierdzi, że wie dużo o szczegółach tej ustawy. Nieźle. Ja nie wiem, czy my nawet jesteśmy w tych 10%, bo ja nawet nie mam poczucia, że wiem dużo. ludzie generalnie mylą tę ustawę z ustawą infrastrukturalną. Wydaje mi się, że to jest ta wielka ponadpartyjna ustawa warta 1,2 biliona. To jest właśnie to, co Build Back Better. Ludzie przede wszystkim myślą, i to jest jakby podstawowy problem, że te 6 bilionów, 3,5 biliona, 1,85 biliona, o których mowa, te cyfry, którymi się ciągle przerzucają, to są wydatki roczne. Czym to nie jest prawda oczywiście, są to wydatki w perspektywie dekady. No i tu jest kolosalny błąd demokratów, kolosalny błąd Bidena i w ogóle strategów demokratycznych, którzy nigdy tego jakoś nie próbowali wyklarować i używali też tych liczb próbując sprzedać ustawę opinii publicznej. Znaczy jak państwo słyszą 3,5 biliona dolarów, to jest to oszałamiająca kwota. Jeśli podzielimy to na 10 lat, to okazuje się, że jest to 350 miliardów rocznie. Jasne, dużo, ale to jest, tutaj warto dodać, 2 razy mniej niż budżet Pentagonu roczny. Tylko że nikt nie mówi, że budżet Pentagonu to jest 8 bilionów, a jest, tylko to jest 8 bilionów w perspektywie 10 lat. A tutaj mamy 3,5 biliona. Teraz mamy 1,85 biliona. Czyli to jest dużo, dużo mniej niż budżet Pentagonu, tylko z jakiegoś dziwnego powodu strategowie demokratyczni nie pomyśleli, że to będą za duże kwoty dla większości odbiorców.
Tak, no gdybym miał szukać wyjaśnienia, dlaczego zrobiono to, co zrobiono i dlaczego zaczęto w ogóle rozmowę od tych ogromnych sum i dlaczego na tych ogromnych sumach się koncentrowano, to powiedziałbym, że jeżeli masz tą mniejszość senatorów niewielką, od której zależy cała przyszłość ustawy, to musisz dać im poczucie, że coś ugrali. I chyba tym częściowo być może kierowali się demokraci, zaczynając z wysokiego poziomu i następnie schodząc, żeby Manchin i Sinema mogli powiedzieć, że wiele ugrali. A teraz, gdyby doszło do przegłosowania, jeśli dojdzie do przegłosowania tej ustawy, no to zmieni się opowieść demokratów i zamiast mówić o tym, ile ta ustawa kosztuje, zaczną wreszcie mówić o tym, co dzięki tym ustawom uda się zrealizować, no bo to powinna być główny element ich przekazu.
No tak, no tylko że to można zrobić dopiero wtedy, kiedy ustawa przejdzie i jest jakiś konkret i wtedy możesz włączyć spin i kampanię PR-ową i mówić, dzięki tej wspaniałej ustawie dostaniecie to, 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 tamto, zmieni się to, to czy owo. Na razie im dłużej rozmawiamy o tym, co znajdzie się w Build Back Better, jakie są kolejne założenia tej ustawy i tak dalej, głównie się mówi o tym, co z niej wypadnie, głównie się mówi, co wypatroszą Manchin i Sinema, co tylko powoduje frustrację lewego skrzydła Partii Demokratycznej i w ogóle progresistów, co pomaga republikanom i prawicowcom powtarzać o dramatycznie wysokich wydatkach, zadłużaniu państwa i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle buduje narrację o tym, że Partia Demokratyczna nie jest w stanie rządzić. I to jest tragiczne. To znaczy ja byłem jeszcze niedawno umiarkowanym optymistą, ale jestem ostatnio potwornie sfrustrowanym pesymistą. Uważam, że to się wszystko bardzo źle skończy dla demokratów. Ta narracja, że oni nie potrafią rządzić, zyskuje na popularności, no bo w odbiorze zwykłego, nazwijmy to, Amerykanina, Partia Demokratyczna ma Biały Dom, Izbę Reprezentantów i Senat i z jakiegoś powodu nie jest w stanie niczego przegłosować. Dlaczego jeszcze nie ma tego, dlaczego jeszcze nie ma tamtego, dlaczego nie ma podwyżki pensji minimalnej, dlaczego jeszcze nie ma ulgi na dzieci, dlaczego jeszcze nie ma rozszerzenia opieki zdrowotnej i tak dalej, i tak dalej. I znowu, część ludzi mówi tak, dlatego że naprawdę nie wie, dlatego że się nie interesuje, nie wie czym jest uzgodnienie budżetowe, o tym, że to wszystko musi być w tej jednej gigantycznej ustawie, zamiast być rozbite na kilka innych ustaw, co byłoby znacznie rozsądniejsze, praktyczniejsze i w ogóle jakieś normalne przede wszystkim. A są też tacy, którzy po prostu wiedzą to doskonale, ale pasuje im to do narracji. I mówię tutaj zarówno o prawej stronie, mówię o republikanach, którym oczywiście narracja, demokraci nie potrafią rządzić, wybierzcie nas, jest na rękę, ale również mówię niestety o lewym skrzydle, nawet nie Partii Demokratycznej, ale o lewicy amerykańskiej, która już widzę po prostu na Twitterze i w internecie, która ma Schadenfreude, która powtarza, haha, nie mówiliśmy, Biden naobiecywał, niczego nie umie zrobić, wiadomo, bo to neoliberał, demokraci nic nie potrafią, w związku z tym najlepiej w ogóle nie przegłosować żadnej ustawy. No tak, świetnie, no ale ci ludzie akurat doskonale wiedzą, że to nie Joe Biden nie chce przegłosować urlopu macierzyńskiego, tylko nieszczęsny Joe Manchin z Kyrsten Sinemą mu to z tej ustawy wywalili.
A demokraci mają poważne problemy i poważne problemy ma sam Joe Biden, bo jego poziom akceptacji dla jego pracy wśród Amerykanów spada. W tej chwili to jest mniej więcej 42% ankietowanych akceptuje, 48% nie akceptuje, około 9% jest niepewnych, ale widać te spadki i widać te spadki w różnych grupach wyborców. Oczywiście wśród wyborców definiujących się jako demokraci to wciąż jest grubo ponad 80% i mimo minimalnych tam spadków, ale ważna grupa, wśród której Biden traci, to są wyborcy definiujący się jako niezależni i tutaj ten trend jest absolutnie niepokojący, czy powinien być niepokojący dla demokratów, tym bardziej, że przeciwko nim są nie tylko nastroje społeczne w tej chwili, ale także strukturalne problemy, z którymi będą się musieli zmierzyć. To już mówiliśmy Państwu kilkakrotnie, że zwykle jest tak w historii, że partia, która rządzi, w wyborach połówkowych traci, a demokraci nie mają z czego stracić, to znaczy nie mają większości, która może się zmniejszyć, bo ich większość jest minimalna, a więc jakiekolwiek straty oznaczają koniec możliwości przegłosowywania jakichkolwiek ustaw wedle swojej woli i konieczność polegania na współpracy z republikanami, co jest niemożliwe. Żeby pokazać Państwu, w jak trudnej sytuacji są demokraci, można się powołać na taką dyskusję, która ostatnio mocno angażuje zwolenników Partii Demokratycznej, doradców, strategów. I to jest dyskusja wokół takiego analityka nazwiskiem David Shore, który w swoich modelach wylicza, że nawet jeżeli demokraci wygrają kolejne wybory do Senatu, czyli zdobędą 51% wszystkich głosów oddawanych w tych wyborach, to stracą 7 miejsc. 7 miejsc w Senacie, w którym mają najmniejszą możliwą większość. A więc nawet uzyskując większość w wyborach, będą mieli 43 senatorów i że to jest trend, który sprawia, że i to nie jest trend na kolejne 2 lata, czy nawet na kolejne 4 lata, tylko to jest trend wieloletni, który może demokratów z władzy wyłączyć.
No tak, to wynika z tego, że wyborcy demokratów koncentrują się głównie w Stanach silnie zurbanizowanych, w miastach. Wyborcy republikanów mieszkają w części w stanach wiejskich, słabo zaludnionych, a ponieważ każdy stan ma 2 miejsca w Senacie, bez względu na to, czy jest duży, mały, zurbanizowany, wiejski, no to jakby im więcej jest demokratów w stanach tak zwanych demokratycznych, typu Kalifornia, Nowy Jork i tych stanach zurbanizowanych, to nie ma żadnego znaczenia. Tam wciąż będą z tych stanów dostawali taką samą liczbę miejsc. Republikanów może być mniej, ale mają rzeczywiście strukturalną przewagę w Senacie, a demokraci no, nie mogą stracić Senatu w przyszłorocznych wyborach i nie mogą stracić Izby Reprezentantów, bo jeśli to nastąpi, a są na to duże szanse, to Joe Biden nie przegłosuje absolutnie nic. Przy czym, kiedy mówimy absolutnie nic, to nie przejdą nawet nominacje ambasadorskie. To dlatego poziom jakby obstrukcjonizmu ze strony republikanów w Senacie jest tak duży, że Joe Biden teraz ma problemy z obsadzaniem wakatów ambasadorskich, dlatego że Ted Cruz, znany może Państwu sympatyczny jegomość z Teksasu, opóźnia proces maksymalnie. On nie może zupełnie zablokować, dlatego że no, demokraci jednak mają większość w Senacie, ale jest w stanie robić to tak skutecznie, że Joe Biden nie jest w stanie obsadzać nominacji ambasadorskich. Nawet teraz, kiedy Partia Demokratyczna ma większość w Senacie. Jeśli demokraci stracą większość w Senacie, Joe Biden nie mianuje nikogo. To znaczy, jeśli mu zrezygnuje jakiś minister z gabinetu, nie zostanie mianowany jego następca. To jest 100% pewne. Nie będzie ambasadorów, nie będzie nominacji sędziowskich. Jeśli zrobi się wakat w Sądzie Najwyższym, nie będzie żadnej nominacji i tak dalej. Znaczy utrata kongresu przez, zwłaszcza Senatu, przez Bidena w przyszłym roku, to jest koniec jakiejkolwiek szansy na rządzenie do 2024 roku.
No i dlatego wielu doradców Partii Demokratycznej twierdzi, że przegłosowanie tych wielkich ustaw, o których Państwu mówiliśmy, jest jedyną szansą na to, żeby w ogóle wyborców do siebie przekonać. Oczywiście nie daje żadnych gwarancji, ale jest to jedyna szansa. A gwarancji nie daje i tutaj jest taki tekst w The Atlantic pokazujący, że nawet kongresy, które przegłosowywały naprawdę duże ustawy i duże zmiany wprowadzały legislacyjne, to nawet wówczas prezydenci tracili, może nie tracili większości, jeżeli mieli dużą przewagę, ale w wyborach połówkowych zawsze partia rządząca dostawała bęcki. I tak było na przykład w przypadku 89. kongresu, czyli to były lata 65-66, kiedy przegłosowywano pakiet ustaw prezydenta Lyndona Johnsona zwany Wielkim Społeczeństwem. To wówczas między innymi wprowadzono te rozwiązania, o których Państwu mówiliśmy, czyli Medicare i Medicaid, czyli pomoc medyczną, czy dofinansowanie państwa pomocy medycznej dla osób starszych i osób biednych. Wówczas wprowadzono program Food Stamps, czyli pomocy w dożywianiu osób najbiedniejszych. I nawet po przegłosowaniu takiego pakietu ustaw demokraci stracili wówczas 47 miejsc w Izbie Reprezentantów i 3 miejsca w Senacie. Podobnie było w przypadku Ronalda Reagana, kiedy przegłosowywał swoje cięcia podatkowe, czyli ważne dla niego pakiety ustaw. Podobnie było w przypadku Billa Clintona, kiedy przegłosowywał swoje ważne dla siebie ustawy w pierwszych 2 latach prezydentury. W 1994 roku również republikanie odnieśli spektakularny sukces. A więc to jest prawda ogólna, niezależnie od partii, która rządzi, że partia rządząca traci.
Jedyne, co demokraci mogą zrobić, to jest jedyna naprawdę szansa, to jest przegłosowanie tych ustaw, o których czasem mówimy, to znaczy ustaw kontrujących stanowe przepisy wprowadzane przez republikanów, które mają utrudniać głosowanie, po prostu utrudniać oddawanie głosu. Jeśli demokraci tego nie zastopują, nie przegłosują żadnej ze swoich ustaw, a mają ich kilka, które mają temu przeciwdziałać, mają ułatwić głosowanie, ułatwiać rejestrację wyborców, głosowanie korespondencyjne umożliwiać itd., itd., nie mają żadnych szans na wygraną w 2022. I teraz jest taka teoria, że te ustępstwa Bidena wobec Sinema i wobec Manchina w przypadku Build Back Better to jest jakaś próba zdobycia kredytu zaufania, czy w ogóle jakiejś, nazwijmy to, nie wiem, przysługi, że oni zgodzą się na to, żeby cokolwiek zostało przegłosowane. Biden robi wobec nich potężne ustępstwa, ale w zamian za to oni zgodzą się na zniesienie filibastru w tej jednej konkretnej rzeczy i uda się dzięki temu zwykłą większością głosów w Senacie przegłosować ustawy ułatwiające dostęp do głosowania.
No tak, ale tu już Biden i tak poszedł na ustępstwa wobec Manchina, bo to przecież Manchin wspólnie chyba z senator Amy Klobuchar z Minnesoty przygotowali taką ustawę, która miałaby ograniczyć możliwości republikanów, ograniczyć ich możliwości tych zmian w sposobie organizacji wyborów na poziomie stanowej. Manchin twierdził, że zdobędzie dla swojego projektu ustawy poparcie 10 senatorów, co najmniej 10 senatorów partii republikańskiej. No oczywiście skończyło się tak jak zawsze, to znaczy żaden z republikanów za tą ustawą Manchina nie zagłosował, a więc jego teza, że jest w stanie sięgnąć po poparcie partii opozycyjnej, no po raz kolejny została sfalsyfikowana. No i taki był też zamysł demokratów, że jeżeli pozwolą Manchinowi działać i on po raz kolejny się sparzy i zobaczy, że nic mu nie wychodzi, no to w końcu zgodzi się choćby na ograniczenie właśnie filibastru w tej kwestii, czyli w kwestii ustawodawstwa dotyczącego organizacji wyborów czy równości głosowania. Ale niewiele na to wskazuje.
No tak, bo ja nie powiedziałem, że ja jestem optymistą. Powiedziałem, jaka jest teoria, próba wytłumaczenia ustępstw Bidena wobec Manchina, ale czy wierzę w sukces takiego postępowania? Czy wierzę w to, że Joe Manchin zgodzi się na ograniczenie filibastru? Nie, nie wierzę. Inna sprawa, że Joe Biden nie musiał iść na ustępstwa wobec Manchina z tego powodu. On po prostu musi iść na ustępstwa wobec Manchina i Sinemy, dlatego że jak powiedział to ostatnio w bardzo, no zaskakujące było to zdanie, ale wiele mówiące, w sytuacji, w której ma się większość 51 głosów w Senacie, każdy senator jest prezydentem, tak powiedział na którymś wiecu. No i to jest niestety prawda, tak? Tylko że tym prezydentem głównie jest ostatnio Joe Manchin, a nie Joe Biden. I no to pokazuje kompletną dysfunkcjonalność tego systemu. To znaczy prawda jest taka, że Stany Zjednoczone przypominają trochę ustrój, w którym panuje liberum veto. A przypominam, że kiedy Stany Zjednoczone spisywały swoją konstytucję w 1787 roku, to Polska, która wtedy jeszcze istniała, była podawana właśnie jako negatywny przykład tego, jak nie powinno się rządzić państwem, jaki system jest kompletnie dysfunkcjonalny i no, niepożądany. i liberum veto było wzorem tego, jak nie powinno wyglądać rządzenie państwem. Sytuacja teraz jest taka, że w gruncie rzeczy liberum veto Joe'ego Manchina jest w stanie uwalić absolutnie wszystko. Projekty popierane przez 80% Amerykanów, przez większość polityków partii demokratycznej, znaczną większość, przez prezydenta tej partii. I wszystko rozbija się o jednego lub dwie osoby z prawego skrzydła partii demokratycznej, a właściwie z tej partii już będąca na wylocie, bo Łukasz powiedział, że Sinema podobno rozważa odejście z partii, Manchin też o tym przebąkuje. W związku z tym ta dwójka osób, albo jedna, bo w zależności od propozycji to albo Manchin, albo Sinema bardziej stoją okoniem, de facto z metodą liberum veto paraliżują pracę rządu.
No oczywiście Manchin odpowiada w sposób teoretycznie przekonujący. Mówi, jeżeli chcecie więcej progresywnych senatorów, to po prostu wybierzcie więcej progresywnych senatorów, odczepcie się ode mnie, ja nie jestem takim senatorem. Ja jestem senatorem umiarkowanym, czy powiedzmy centroprawicowym i nie wymagajcie ode mnie tego, żebym głosował za tym, czego chce lewica. A jak chcecie lewicy, to idźcie i ich wybierzcie. Tylko tu wracamy do punktu wyjścia, kiedy powiedzieliśmy państwu, że wyborcy Partii Demokratycznej są tak rozłożeni w kraju, że wybór senatorów, czy większej liczby senatorów, powiedzmy bardziej lewicowych, czy bardziej na lewo od senatora Manchina, jest strukturalnie bardzo trudny i nawet jeżeli demokraci dostają więcej głosów, to i tak tych senatorów nie mają.
A na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Mam tylko nadzieję, że państwo nie będą pesymistycznie nastawieni do reszty weekendu. Na pewno w najbliższych odcinkach coś znajdziemy optymistycznego. Ja wiem, już to kiedyś mówiłem, ale tym razem postaramy się bardziej i może kolejny odcinek, Piotr, o czymś radosnym. Nie wiem o czym jeszcze, ale może coś przyjdzie do głowy. Do usłyszenia.